Bardzo stosowną pieśń zaśpiewaliśmy przed tym, co chcę powiedzieć dzisiaj. Nawet ja się chciałem powołać na tekst tej pieśni, także jak ją macie dziś przed sobą, no to niech ona tam będzie, bo jej treść jest dla mnie niezwykle jakaś ważna. Ta pieśń przypadła mi do gustu tak od pierwszej chwili w zasadzie. I u nas w zborze czasami, jak jest propozycja, którą by pieśń zaśpiewać, to ja bardzo często mówię 131. Natomiast myślę, że jak przeanalizujemy to, co Księga Apokalipsy wnosi do tego obrazu Pana Jezusa, no to zyska on na znaczeniu. Myślę, że kiedy patrzymy na Pana Jezusa, zwracamy ku niemu swój wzrok, no to mamy mnóstwo jego scen z jego życia opisanych w Ewangeliach. Jaki był, co robił, jakie miał relacje z ludźmi, jakich spektakularnych czynów dokonywał, jakie wreszcie dokonał dzieło na krzyżu Golgoty. I myślę, że przede wszystkim te rzeczy widzimy, kiedy patrzymy na Jezusa. Natomiast Księga Apokalipsy pokazuje nam Pana Jezusa w nowym wymiarze, w tym, którym On jest i obecnie. Nie? To jest wymiar ten już ponadczasowy, bo Pan Jezus miał swoją misję na ziemi, dał się poznać jako wspaniały nauczyciel, ten, który objawił najpełniej Boga na ziemi, jako ten, który oddał się swoje życie w ofierze, ale to był epizod w jego życiu. Brzemienny w skutki, ale musimy sobie zadawać pytanie, kim Pan Jezus jest obecnie, teraz? Jaką rolę pełni? I Księga Apokalipsy, pisana u schyłku pierwszego wieku naszej ery, już wiele dziesiąt lat po śmierci Pana Jezusa, już też 20 parę lat po zburzeniu świątyni jerozolimskiej, już mamy nowy wymiar chrześcijaństwa, już któreś pokolenie chrześcijan zaczyna funkcjonować. I Pan Jezus wysyła siedmiu zborom w Azji Mniejszej listy. Nie chcę dzisiaj tych listów przeanalizować, bo potrzebowalibyśmy na to znacznie więcej czasu, ale chciałbym się skoncentrować na autorze, bo każdy ten list zaczyna się od opisu autora, czyli Pana Jezusa. I w treści każdego listu jest jakieś odniesienie do tego, jak on się przedstawił. Bo każdy list Pan Jezus rozpoczyna od przedstawienia się. Prześledzimy wszystkie siedem tych opisów Pana Jezusa i myślmy o tych opisach w kategorii zwróć swój wzrok na Jezusa. Czyli postaraj się go zobaczyć takim, jakim go przedstawia Księga Apokalipsy. Posłańcowi zgromadzenia w Efezie napisz: to mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który chodzi pośród siedmiu złotych świeczników. Zwróć swój wzrok na Jezusa, tego, który chodzi wśród świeczników i trzyma siedem gwiazd. Obrazy też są akurat dosyć czytelne, za chwilę do nich dojdę, ale chodzi mi o to, żeby patrzeć na Pana Jezusa nie tylko przez pryzmat tego, co zrobił na ziemi, ale przez pryzmat tego, kim On jest obecnie, kim jest dla nas w kontekście Kościoła, bo siedem listów to jest adresowanych do kościołów, siedmiu kościołów. Według mojego zrozumienia jest to uniwersalne przesłanie dla chrześcijan wszystkich czasów. Siedem listów do siedmiu zborów z Księgi Apokalipsy to jest uniwersalne przesłanie do wszystkich kościołów wszystkich czasów. Nie jest to tylko przesłanie dla kościołów, które będą w okresie zupełnego końca, już nadejścia paruzji Chrystusa. W całej historii orędzie, które tam jest zawarte, jest ze wszechmiar aktualne. Apokalipsa 2:8. Posłańcowi zgromadzenia w Smyrnie napisz: to mówi pierwszy i ostatni, który był martwy, a ożył. Trochę wrócę jeszcze później do tego pierwszy i ostatni, ale był martwy, a ożył, z naciskiem na ożył. Nie? Ożył i jakąś rolę, jakąś funkcję z tego tytułu pełni. I to, że on umarł i ożył, okaże się, że będzie miał praktyczne przełożenie dla nas. Trzeci, 2:18. A posłańcowi, przepraszam, 12 jeszcze wcześniej, posłańcowi zgromadzenia w Pergamie napisz. To mówi ten, który ma miecz obosieczny ostry. Miecz obosieczny ostry. Zwróć swój wzrok na Jezusa. On ma miecz obosieczny ostry. I to bynajmniej. Nie jest to jakiś rekwizyt, który nie pełni określonej funkcji. Pełni dokładnie tą funkcję, do której jest miecz przeznaczony. Zwróć swój wzrok na Jezusa. A posłańcowi zgromadzenia w Tiatyrze napisz. To mówi Syn Boga, który ma oczy swoje jak płomień ognia, a nogi swoje podobne do brązu. To nawiązuje trochę do opisu z pierwszego rozdziału. Tam te nogi z tego brązu czy z mosiądza, jak to oddałem inne przykłady, są rozżarzone jak w piecu. Myślę, że też ten obraz będzie nam czytelniejszy, ale patrz na Jezusa i w tych obrazach trzeba go widzieć. Nie? To jest bardzo istotne. Księga Apokalipsy daje taką pełnię objawienia Chrystusa, tą dla nas pełnię, bo nie mówię, że to spełnia w ogóle, bo chyba nie jesteśmy w stanie tej pełni ogarnąć, tej absolutnej pełni, ale to objawienie dla nas Apokalipsa odsłania w najpełniejszej mierze. Dalej, 3:1, tak. Posłańcowi zgromadzenia w Sardes napisz. To mówi ten, który ma 7 duchów Boga i 7 gwiazd. Gwiazdy się już powtarzają. Znam twoje uczynki, masz imię, że żyjesz, a jesteś martwy. Taką opinię wyraził Pan Jezus o całym zborze. Kolejny. Posłańcowi zgromadzenia w Filadelfii napisz. To mówi święty, prawdziwy, który ma klucz Dawida, a gdy otwiera, nikt nie zamknie, a jeśli nie otwiera, nikt nie otworzy. Tutaj nie wiem, czy zwracacie uwagę. Ja cytuję z tłumaczenia z tekstu bizantyjskiego. I tu jest ciekawa różnica w stosunku do tego, w tekstach, które my mamy. Przeważnie w tym fragmencie czytamy, jeśli on otworzy, to nikt nie zamknie, a jeśli zamknie, to nikt nie otworzy. Tutaj jest subtelna różnica. Gdy otwiera, nikt nie zamknie, a jeśli nie otwiera, nikt nie otworzy. Jest tutaj otwarcie albo nieotwarcie. Nie ma otwarcia i zamknięcia. Albo otworzy, albo nie otworzy. Taka subtelna różnica, która myślę, że może mieć pewne praktyczne przełożenie, ale do tego za moment jeszcze wrócę. I ostatni. Posłańcowi zgromadzenia w Laodycei napisz. To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Myślę, że do tych obrazów i do sensu, jakie one sobą niosą, warto wracać, żeby widzieć Pana Jezusa w tym blasku, w tym majestacie. Tak jak w pierwszym rozdziale, jak już wspominałem, jest to, gdybyśmy wrócili do pierwszego rozdziału i wersety od 12 do 18 jeszcze przeczytam, bo to jest taki pierwszy obraz Pana Jezusa i później niektóre elementy tego obrazu pojawiają się w Księdze Apokalipsy. Ale znowu, zwróć swój wzrok na Jezusa. On jest taki, jak tu jest opisany. I odwróciłem się, by widzieć głos, który mówił do mnie. A odwróciwszy się, zobaczyłem 7 złotych świeczników. I w środku 7 świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ubranego do samych stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były białe jak wełna biała, jak śnieg, a oczy jego jak płomień ognia, a nogi jego podobne do brązu rozżarzonego jak w piecu, a głos jego jak głos wielu wód. I ma w prawej swojej ręce 7 gwiazd i z ust jego wychodzi ostry miecz obosieczny, a twarz jego świeci jak słońce w swej mocy. A gdy to zobaczyłem, upadłem do stóp jak martwy. Lecz on nałożył swoją prawicę na mnie, mówiąc, nie bój się, Ja jestem pierwszy i ostatni, i tym, który żyje, a byłem martwy, a oto jestem tym, który żyje na wieki wieków. Amen. I mam klucze śmierci i Hadesu. Potężny blask, potężny majestat, potężna chwała, potężna władza. Zwróć swój wzrok na Jezusa, właśnie takiego. I Pan Jezus w swej niebiańskiej chwale pisze listy. List Pana Jezusa do Efezu. Tam mi się to bardzo podoba, bo my czytujemy z listu Pawła do Filipian, też do Efezjan i tak dalej, a stosunkowo rzadko cytujemy z listu Pana Jezusa do zborów. Stosunkowo rzadko, tak myślę sobie generalnie w nauczaniu w zborach. To cytujmy z listu Pana Jezusa do Efezjan albo z listu Pana Jezusa do Filadelfii. Zresztą do Filadelfii to jest piękne orędzie. I piękna postawa tych braci. Ale to tak na marginesie. Do Efezjan Pan Jezus pisze tak, tak się przedstawia. Posłańcowi zgromadzenia w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd i chodzi pośród siedmiu złotych świeczników. Bynajmniej to przechadzanie się pomiędzy świecznikami to nie jest jakaś wycieczka tak krajoznawcza, że Pan Jezus odwiedza różne zbory, jest obecny pośród zborów, ale to jest w konkretnym celu. Kontekst tego listu, który za chwilę przytoczymy, w wersetach 4-5, który mówi o naganie, bo ten zbór został pochwalony w pierwszej kolejności, ale też został poważnie zganiony. I ta nagana koresponduje z tym opisem, że Pan Jezus przechadza się pośród tych świeczników, a świecznik to zbór, pamiętamy, świecznik to jest Kościół. My jesteśmy takim świecznikiem, przy którym przechadza się Pan Jezus, który jest Jego głową, który jest Jego nadzorcą, pasterzem i tak dalej. I może mieć słowa pochwały do zboru i może mieć słowa nagany do zboru. Jak mówię, że to jest uniwersalne przesłanie, to nie jest przesłanie do tamtego zboru, chociaż bezpośredni odbiorcy mieli wprost pewną naukę dla siebie, ale my z tego wynosimy uniwersalne nauczanie, ponieważ pewne postawy, zarówno te pozytywne, jak i te negatywne wśród chrześcijan, powtarzają się. One się układają w pewien schemat i myślę, przez to uniwersalne, ponadczasowe zastosowanie ma to przesłanie. I 4-5 werset mówi: mam przeciw tobie, że opuściłeś swoją pierwszą miłość. Przypomnij sobie zatem, skąd spadłeś i opamiętaj się i wykonuj pierwsze uczynki. Bo jeśli nie, przyjdę do ciebie szybko i poruszę twój świecznik z jego miejsca, jeśli nie opamiętasz się. W Efezie brakowało pierwszej miłości. Tego płomiennego żaru, który jest zazwyczaj na samym początku, kiedy dociera do nas przesłanie Ewangelii. To oni jednak zaniechali tego, czyli spadli. Być na wyżynie w rozumieniu Pana Jezusa to pałać pierwszą gorliwą miłością. A spaść, no to osłabnąć w tym. I jeszcze jedna rzecz, która będzie się powtarzać w wielu listach, ja przy innym fragmencie jeszcze się do tego odniosę. Wykonuj pierwsze uczynki. My tak jesteśmy w środowiskach protestanckich, gdzie zbawienie tylko z łaski się akcentuje i tak można powiedzieć, no, o jakich uczynkach tu mowa? Czy to zbawienie jesteśmy z łaski, a nie z uczynku? Ale Pan Jezus wzywa do opamiętania i do powrotu do uczynków. Jak powiedziałem, wrócę jeszcze do tego. Z tego fragmentu chciałbym, żebyśmy wyciągnęli dla siebie lekcję, bo po każdym przedstawieniu Pana Jezusa zwrócę uwagę na jeden tylko aspekt z tego listu, który koresponduje z tym opisem Pana Jezusa i krótkie zastosowanie. Trwajmy przy pierwszej miłości. Wykazujmy niesłabnącą gorliwość do sprawy naszego Pana, jaką mieliśmy na początku. Pamiętajmy, że zbory są własnością Chrystusa i może On je ruszyć ze swojego miejsca. Ich umocowanie nie jest takie stabilne, jakby się mogło wydawać. Kiedyś Izraelici popełnili ten błąd. Świątynia Pańska to jest. Myśleli sobie, że w tych murach będą mieli ocalenie. Pan Jezus może ruszyć ten świecznik. Mówi o całym zborze. Więc sprawa jest nad wyraz poważna. Może usunąć go i by podzielił los obłudników, nieużytecznych sług. Tu przywołuję myśli z przypowieści Pana Jezusa o złym słudze, który rzeczywiście podzielił los obłudników, lub tego sługa, który miał talent i go zakopał. No również zostaje jako nieużyteczny wyrzucony, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębami. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Myśl o Panu Jezusie też w takich kategoriach. On wzywa do opamiętania. Pierwszy i ostatni, który był martwy, a ożył. Zbór do Smyrny jest jednym z dwóch z tych siedmiu, w których jest tylko pochwała. Na siedem zborów tylko dwa zostały pochwalone i tam nie ma słowa nagany. Co najmniej w dwóch jest w zasadzie tylko nagana. Tam prawie, że nie ma nic, jeśli nawet coś jest, coś pozytywnego, a w pozostałych jest trochę nagany i trochę pochwały. Więc Smyrna należy do zboru, który jest tylko pochwalony. I to, że Pan Jezus się przedstawi jako pierwszy i ostatni, a zwłaszcza to, że był martwy, a ożył, ma konkretne przełożenie na ich sytuację. Bo tak określił się Pan Jezus, żeby tchnąć w nich otuchę. Znam Twoje uczynki. Ucisk i ubóstwo, choć bogaty jesteś, w tym sensie duchowym byli bogaci, oraz zniewagę odmówiących o sobie, że są Judejczykami, a nimi nie są, lecz synagogą szatana. Nie bój się niczego, co masz cierpieć. Oto właśnie diabeł zamierza wrzucić niektórych z was do więzienia, aby was poddać próbie. I będziecie mieć ucisk przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. Zbór tylko pochwalony, ale nie znaczy, że mu się lekko żyło tym braciom. Byli biedni fizycznie, a jednocześnie przechodzili rozmaite uciski. I do nich mówi ten, który był martwy, a ożył. Mówi, nie bój się śmierci. Śmierć to nie jest coś najgorszego. Ja jestem z tobą, a jestem zmartwychwstaniem i życiem. I myślę, że można do nas przenieść co nieco, ponieważ wygląda na to, że XXI wiek, w którym żyjemy, to jest okres, w którym chrześcijanie są najbardziej prześladowani z całej historii. Dziwnie to brzmi może w tym miejscu, w tym czasie, bo my czegoś takiego nie zaznajemy. Ale populacja chrześcijan w krajach islamskich, w Afryce, w Azji i w tych daleko wschodnich, jak Korea Północna, no to Indie, Chiny, to prześladowania, no skala zjawiska jest przeogromna. Więc my nie wiemy, czy nie będzie tam jeszcze dany taki czy inny ucisk. Chcemy być gotowi, ale z tego przesłania do Smyrny, do tego prześladowanego, biednego zboru, jest dla nas taka zachęta, żeby nie lękać się próby, jakakolwiek by ona była. Jakkolwiek by się ciężka wydawała. Pan Jezus zapowiada, że będziemy mieć ucisk, to nie jest nic nadzwyczajnego. Na świecie ucisk mieć będziecie. Taki po prostu fakt. Taka norma. Ale odwagi, tak? Ja zwyciężyłem świat. I tchnie duch tego przesłania Pana Jezusa z Ewangelii w tym miejscu. Oto właśnie diabeł zamierza... Aha, przepraszam. Z nami jest ten, który był martwy, a ożył. Tak się tu przedstawia. Ma on moc wskrzeszać, nie? I przekazać wieniec życia. Wieniec, czyli inaczej korona życia. To jest królowanie i nieśmiertelność. 1 Koryntian 15 o tym mówi szczegółowej. Kiedy tak się patrzy na nasze zbawienie, na ten wieniec życia, to jakże błahe w porównaniu z tym mogą się wydawać wszelkie próby, choćby najbardziej bolesne. Jakże błahe, jakże mało istotne. A posłańcowi zgromadzenia w Pergamie napisz. To mówi ten, który ma miecz obosieczny ostry. Tak Pan Jezus przedstawia się Kościołowi. Czasami skłonni byśmy byli myśleć, że ten miecz to jest tylko do pobicia narodów, bo taką funkcją też pełni w 19 rozdziale, gdybyśmy przeczytali Apokalipsę. Tam rzeczywiście taką rolę ten miecz pełni. Ale tu jest adresowany do zboru. I zobaczmy to odniesienie do tego miecza w nieco dalszej części tego listu. Lecz mam przeciw tobie. No, tu już coś mam przeciw. Gdyż masz tam trzymających się nauki Balaama, który uczył Balaaka, jak zarzucać sidło przed synów Izraela, by jedli pokarmy ofiarowane bożkom oraz dopuszczali się rozpusty. Tak i ty podobnie masz takich, którzy trzymają się nauki Nikolaitów. Zatem opamiętaj się, bo inaczej przyjdę do ciebie szybko i będę walczyć z nimi mieczem moich ust. Pan Jezus tak pisze do zboru. Kochani bracia w zborze w Pergamie, Pan Jezus pisze do was i mówi, że ma miecz, po to, żeby go użyć przeciwko wam. Tak. Ja nie omawiam całości przesłania, tylko w kontekście opisu Pana Jezusa, w jakim kontekście on występuje w drugiej części. Tym niemniej może się okazać, tak nawet patrząc na to, Zbyszku, że to, że jest coś dobrego, to miara tego zła może niestety przeważyć szale i ten miecz może być użyty tak czy owak. W każdym razie chciałbym, żebyśmy widzieli, zwrócili zwrok na Pana Jezusa z tym mieczem, że to jest też fragment jego orędzia do zboru dotyczący miecza. To nie są przelewki, to nie są błahe sprawy. To jest niezwykle poważna, wielka rzecz. Tutaj nie będę wchodził, bo to żeśmy robili szczegółowo na naszych szkółkach czwartkowych odnośnie Nikolaitów, to jest i tak dalej. Istotne jest dwa rodzaje grzechów. Jeden to jest bałwochwalstwo, a drugi to jest rozpusta. I trzeba powiedzieć, że sytuacja się zmienia, czas płynie, a Kościół najbardziej popada w te dwa grzechy. Bałwochwalstwo ma tak szeroki wymiar, nie tylko w sferze religijnej, bo my jesteśmy skłonni twierdzić, że bałwochwalstwo to jest jedynie kult maryjny czy kult święty gdzieś tam na zewnątrz. Nic bardziej mylącego. Kult bałwochwalczy, taki kult jednostek, takich czy innych bożków dosłownych czy w przenośni, może funkcjonować bardzo pięknie w zborach ewangelicznych. Nie ma co do tego żadnej gwarancji, że nam się może to nie przytrafić. Ale bałwochwalstwo ma też wymiar, no, chciwość jest bałwochwalstwem. Bogiem czasami może być brzuch, Rozumiemy, że ten, to bałwochwalstwo może mieć tak różne wymiary, a jednocześnie każdy wymiar tego bałwochwalstwa jest tak zdecydowanie tępiony mieczem z ust naszego Pana. No i rozpusta. Można dużo mówić o rozpuście na arenach rzymskich, czy tam więcej jeszcze przelewu krwi, ale o rozpuście w ogóle w tamtym okresie. Natomiast myślę, że skala zjawiska dzisiaj to w ogóle to wykracza z jakikolwiek ram. I rzeczywiście chrześcijanie padają jak muchy na lep tego zjawiska. Też nie będę wchodził w szczegóły, bo myślę, że samo powiedzenie tego hasła otwiera w waszych umysłach i sercach ogromny worek. I tego, że pewnie nie zawsze jesteśmy zwycięzcy wobec tych pokus, które są wokół. I zastosowanie. Pan Jezus ma miecz obosieczny, by walczyć z tymi wśród nas. Ja musiałem to tak ująć, bo tak to pobrzmiewa. Pan Jezus ma ten miecz po to, żeby walczyć z tymi wśród nas, którzy trzymają się nauki Balaama i Nikolaitów. Uczestniczą w bałwochwalstwie, nie tylko religijnym, i wszelkiej rozpuście, które wdzierają się do naszego życia wszelkimi możliwymi sposobami. Opamiętajmy się, by uniknąć konfrontacji z obosiecznym mieczem naszego Pana. List do Tiatyry to jest najobszerniejszy list, ale tu również tylko wyciągnę wątek związany z opisem Pana Jezusa, tak jak się przedstawił temu zborowi. A posłańcowi zgromadzenia w Tiatyrze napisz: to mówi Syn Boga, który ma oczy swoje jak płomień ognia, a nogi swoje podobne jak do brązu. Oczy jak płomień ognia. Takie oczy, które wszystko widzą. Wszystko. W najgęstszym, nawet by się wydawało, mroku, tam gdzie wydawać by się mogło, że nikt nie widzi, jego oczy wszędzie sięgają. Zresztą we wszystkich listach też jest taka wzmianka, pojawia się, no chyba w każdym liście, mniej więcej w takiej formie: znam twoje uczynki, wiem co robisz, wiem kim jesteś, wiem o tobie wszystko. Mam oczy jak płomień ognia. I paralela do tego opisu jest taka. Poznają wszystkie zgromadzenia czy zbory, że jestem tym, który bada nerki i serca. Oczy to jest ten, który bada nerki i serca, czyli dociera do takich warstw w nas, które absolutnie nie są widoczne na zewnątrz. Ale on sięga do tej prawdziwej naszej natury. Do tego, kim naprawdę jesteśmy tak od wewnątrz. I druga część, te stopy, one są obrazem tych sędziowskich wyroków, sędziowskich orzeczeń, bo czytamy w drugiej części: oddam każdemu z was według uczynków waszych. Drugi raz w tych fragmentach, które cytuję, pojawia się, że Bóg osądzi nas, Pan Jezus, według uczynków naszych. A Paweł mówi, że z uczynków to nikt zbawiony nie będzie, nie tylko z wiary. Nie ma żadnej sprzeczności, bo tu nie mówimy o tym, co jest potrzebne do zbawienia, tylko mówimy o tym, co się dzieje po zbawieniu. Jeśli ktoś zbawiony nie przejawia uczynków dowodzących, że jest zbawiony, no to prawdopodobnie nie jest zbawiony, albo upadły. Jedno z dwóch. Jeszcze do tych uczynków w jednym miejscu wrócimy. Są tu w tym komentarzu zastosowanie, jakie ja widzę do tego fragmentu. Nasz Pan ma przenikliwy wzrok jak płomień ognia. Zna najgłębsze tajniki naszego jestestwa. Ma nogi podobne do brązu. Jest sędzią, który oddaje każdemu z nas według uczynków. One to bowiem są probierzem naszej duchowej kondycji, naszego wnętrza, bo z obfitości serca mówią usta, chodzą nogi, robią ręce i tak dalej. To, co jest gdzieś wewnątrz, no to się uzewnętrzni, bo z pustego i Salomon nie naczerpie. Ktoś umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Sardes. Posłańcowi zgromadzenia w Sardes napisz. To mówi ten, który ma siedem duchów Boga i siedem gwiazd. Znam twoje uczynki. Masz imię, że żyjesz, a jesteś martwy. Starałem się wyobrazić ten zbór i ten moment, w którym posłaniec przyniósł list z Patmos i są zebrani bracia w Sardes i Pan Jezus im mówi, masz imię, że żyjesz, a jesteś trup. To musiał być niesamowicie zimny prysznic. Ale coś takiego mówi Pan Jezus całemu zborowi. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Dlaczego wzywa ten martwy zbór mimo wszystko? I to jest właśnie dla mnie takim pokrzepieniem, że z jednej strony jest skarcenie, jest potężna nagana, ale ona ma czemuś służyć. Ona jest ku upamiętaniu, ku odwróceniu, ku zmianie myślenia, ku odwróceniu. Przypomnij sobie więc, jak wziąłeś, jak usłyszałeś. To trochę podobnie jak było w Efezie. Przypomnij sobie, skąd spadłeś. Trwaj w tej pierwszej miłości. Strzeż tego. Opamiętaj się. Jeśli nie będziesz czuwać, przyjdę do ciebie jak złodziej. I nie będziesz wiedział, o której godzinie do ciebie przyjdę. Czyli ta ich martwota, innymi słowy, była brakiem czujności. Przejdę do zastosowania, bo tam do tego wrócę. Każdy zbór jest własnością Chrystusa. Zbór może być jednak martwy dla swojego Pana. Mało, że czasami mówimy o jednostkach zboże, że są martwe. Tam jest opinia praktycznie o całym zborze, jeśli chodzi o Sardes. Może być ospały i skoncentrowany tylko na tym, co tu i teraz. Tracąc perspektywę przyjścia Pana i perspektywę wieczności. Do takich przyjdzie Pan Jezus jak złodziej. Czuwajmy zatem i bądźmy stale gotowi na przyjście Pana, który przeniesie nas do swej chwały. Niech nic nie będzie ważniejsze od tego, by czuwać. Temat chrześcijańskiej czujności to jest duży znaczeniowo temat. Nie bądźcie tacy przyćmieni wskutek obżarstwa, opilstwa, troski o byt, mówi dziś Pan Jezus. Ale więcej jeszcze uczy w przypowieściach, które podał w 24 i 25 rozdziale. Każda z tych przypowieści o słudze wiernym i niewiernym, o pannach mądrych i głupich, o talentach, o owcach i kozłach, każda z tych przypowieści to są inne aspekty chrześcijańskiej czujności. Jeśli nie przełożymy tego na praktyczny język, to słowo czuwać, mam czuwać, może być takim czystym frazesem, który może nic nie znaczyć. Czuwanie to jest konkret. Konkretny wyraz ma na zewnątrz. Oczywiście odzwierciedla stan wnętrza. Filadelfia to jest drugi zbór, który został tylko pochwalony. A posłańcowi zgromadzenia w Filadelfii napisz. To mówi święty i prawdziwy, który ma klucz Dawida, a gdy otwiera, nikt nie zamknie, a jeśli nie otwiera, nikt nie otworzy. I kontekst do tego opisu Pana Jezusa jest zaraz w następnym wierszu. Znam twoje uczynki, oto dałem ci drzwi otwarte. Nie? Czyli nawiązuje do tego, że jak on otwiera, to nikt nie zamknie, a jak nie otworzy, to nikt nie będzie w stanie otworzyć. Oddałem drzwi otwarte przed tobą, których nikt nie może zamknąć, gdyż mało masz moc, a strzegłeś mojego słowa i nie wyparłeś się mojego imienia. Strzegłeś mojego słowa, nie wyparłeś się mojego imienia. Dlatego drzwi masz otwarte. Nie będą otwarte na zasadzie przeciwieństwa. Nie strzegłeś mojego słowa i wyparłeś się mojego imienia. Nauczanie w przypowieściach Pana Jezusa też często jest zbieżne z tym, co tutaj jest napisane. I spróbujmy też w kilku słowach zastanowić się nad tym, jak my możemy to do siebie odnieść. Pan Jezus jest święty i prawdziwy, ma mesjański klucz Dawida, którym otwiera drzwi tym, którzy strzegą Jego słowa i nie wypierają się Jego imienia. Bądźmy więc tacy jak bracia w Filadelfii, bo z tych dwóch zborów tylko pochwalonych, to powinniśmy czerpać pełnymi garściami lekcje dla siebie. Nie przejmujmy się naszą znikomością, tym, że być może niewiele znaczymy przed tym światem. Bo z nami jest ten, który skutecznie i ostatecznie zrealizuje swój plan. Teraz otwiera przed nami drzwi i prowadzi nas drogą, której sam jest uosobieniem. Kiedyś rozważaliśmy dzieło Pana Jezusa, to było takich kilka paradoksów ciekawych. Pan Jezus jest drogą, ale Pan Jezus jest też drzwiami. I Pan Jezus przywita nas na u kresu tej drogi. I jeszcze Pan Jezus jest towarzyszem w tej naszej drodze. To jest coś niesamowitego. I kiedy myślę, zwróć swój wzrok na Jezusa, to drzwi, droga, no, takie niesie z sobą konotacje. Ale kiedy rozważałem to, to przyszedł mi, na naszej stronie zborowej jest ten cytat Paula Washera, który mówi tak: kiedy studiujesz historię Kościoła, zdajesz sobie sprawę, że są takie rzeczy jak przebudzenia i fałszywe poruszenia. Jak wiecie, jaka jest różnica między nimi? Przebudzenie i reformacja jest zawsze powracaniem do Słowa Bożego. Strzeże mojego Słowa. Fałszywe poruszenie jest pomniejszaniem ważności Słowa Bożego, a zwiększaniem ważności innych rzeczy. Trudno się nie zgodzić z tą opinią, patrząc na całą historię. I wreszcie jesteśmy przy zborze do Laodycei. A posłańcowi zgromadzenia w Laodycei napisz. To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. I tekst, który koresponduje z tym. Temu, kto zwycięża, dam usiąść ze mną na tronie moim, jak ja zwyciężyłem i usiadłem z Ojcem na Jego tronie. Może krótko jeszcze przy zastosowaniu powiem, jak rozumiem ten początek stworzenia Bożego. Jest to tekst, który bywa kontrowersyjny. Pan Jezus jest świadkiem wiernym i prawdziwym. Na Jego słowie nikt się nie zawiedzie. Jest początkiem stworzenia, Jego przyczyną i panującym władcą. Tam jest słowo arche, to jest to samo słowo, co w prologu Jana. Na początku było Słowo. On jest początkiem stworzenia. To Słowo znaczy też zwierzchność. Początek w sensie ktoś najważniejszy nad tym stworzeniem i raczej w takiej funkcji on tutaj pełni, tak jak pierworodny wszelkiego stworzenia w liście do Kolosan. Więc jest początkiem stworzenia, Jego przyczyną i Jego władcą. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Zasiada, no właśnie, tu jest to istotne, że jako ten nad stworzeniem zasiada na tronie swojego Ojca i uwaga, zaprasza tych, którzy zwyciężają, zaprasza ciebie i mnie, żebyśmy zajęli miejsce na Jego tronie. To największy zaszczyt, jaki można sobie wyobrazić. Świadek wierny i prawdziwy. Na Jego słowie można polegać. Jeśli On mówi, że nas posadzi na swoim tronie, to tak zrobi. To jest coś, niezwykła godność. Mi brak słów, podczas naszych rozważań na czwartkowych studiach, to bardzo często gdzieś wokół tych nagród ta kwestia wracała. I ja niezmiennie, nawet jak pisałem ten tekst, tam miałem gęsią skórę na całym ciele. Nie potrafię być obojętny wobec tego, co jest obiecane tym, którzy zwyciężają. Chwała mu za to, cześć i dziękczynienie niech płyną z naszego zwycięskiego życia. To zwycięskie życie, każdy list ma taką puentę. I to w naszych przekładach niekoniecznie zawsze jest to tak precyzyjnie oddane. Bo tam u nas jest oddawane zwycięzca coś tam dostanie. Zwycięzca coś otrzyma. Tam jest imię słów w czasie teraźniejszym, przepraszam za ten żargon, dosłownie zwyciężający, by trzeba oddać, ale ponieważ jest tam jeszcze rodzajnik, więc ten, który zwycięża. Ten, który zwycięża. I to pokazuje, że nie chodzi o jakieś spektakularne zwycięstwo w czasie eschatologicznym. Bo większość odbiorców Księgi Apokalipsy pomarła w historii przed przyjściem Pana. A te słowa do nich też mają swoje zastosowanie. Temu, kto zwycięża dzisiaj nad pokusą do niemoralności, nad bałwochwalstwem, nad innymi naszymi upadkami, temu, kto zwycięża z tego, z czym walczymy każdego dnia. Taki jest sens tego tu i teraz. Nie, że to zwyciężenie to będzie jakiś stan jedynie na samym końcu, jest ostateczny. To jest proces ciągły, co trwa. Nasze zwyciężanie trwa od momentu, kiedy oczy otworzymy i kończy się tego dnia, kiedy zamkniemy oczy. Bo myślę, że w nocy już może akurat jest chwila przerwy. Może, nie wiem, bo może jeszcze być różnie z tą nocą. Ale chciałbym, żeby to uzmysłowić. Temu, kto zwycięża, jako coś, co trwa, jest czasem teraźniejszym. No i wreszcie ta cudowna chwała, opisana też szczegółowo w Księdze Objawienia, to jest coś niezwykłego, za co warto poświęcić całe swoje życie, oddać wszystko, bo nic nie jest w stanie równać się tej wartości. Jeśli z Księgi Objawienia będziemy w stanie zrozumieć takie rzeczy, o których dzisiaj mówiłem w taki skrótowy sposób, bo każdy z tych listów zawiera potężne, ważne orędzie, to jest tak dużo i tak wiele to może znaczyć, że nie ma powodu, żeby nie wchodzić w Księgę Objawienia tylko dlatego, że są rzeczy, które trudno zrozumieć niekiedy. Bo te, które można zrozumieć, które są jasne i czytelne, tak dobitne są, tak bardzo przemawiają, że nie warto się ich pozbawiać. To jest moja zachęta, żeby Księga Apokalipsy była księgą, którą będziemy regularnie czytać w ramach naszego osobistego dociekania nad Bożym Słowem i będziemy właśnie tam dociekać, nie tylko czytać. No i myślę, że na koniec trzeba to powiedzieć, jaki jest finał. Jedne z ostatnich słów. Mówi ten, który zaświadcza o tym. Sam autor tych wszystkich listów. Autor całej Apokalipsy. Tak, przychodzę szybko. Tak, przyjdź, Panie Jezu. I myślę, że to jest pewna tęsknota w tym stwierdzeniu przyjdź, Panie Jezu, nie tylko dotycząca tego przyjścia ostatecznego, bo z pewnością to też, jak autentycznie, może Księga Apokalipsa sięga do tego czasu ostatecznego i wykracza poza, jeszcze dalej. Ale póki co, przyjdź, Panie Jezu, tu i teraz, do mojego życia, przyjdź tu i teraz. Pomóż mi zwyciężać. Chcę być Twój. Nie? I Pan Jezus na takie modlitwie przychodzi szybko, tu i teraz. Niezależnie od tego, że przyjdzie w tym ostatecznym rozrachunku z tym mieczem w swoich ustach. Przyjdź, Panie Jezu. Amen.